Tu będziemy mogli swobodnie porozmawiać. Siadaj, Geralt.
Tym, co najbardziej rzucało się w oczy w pracowni, była imponująca liczba ksiąg. To one zajmowały najwięcej miejsca w tym obszernym pomieszczeniu. Opasłe tomiska wypełniały regały na ścianach, wyginały półki, piętrzyły się na skrzyniach i komodach. Musiały, jak ocenił Wiedźmin, kosztować majątek. Nie brakowało rzecz jasna innych, typowych elementów wystroju. Wypchanego krokodyla wiszącego u sufitu, zasuszonej ryby na jeżki, zakurzonego kościotrupa i potężnej kolekcji słojów z alkoholem, zawierających każde chyba wyobrażalne paskudztwo. Skolopendry, pająki, węże, ropuchy, a także niezliczone ludzkie i nieludzkie fragmenty. Głównie flaki. Był tam nawet homunculus lub coś, co przypominało homunculusa, ale równie dobrze mogło być uwędzonym noworodkiem. Na Geralcie kolekcja ta nie zrobiła wrażenia. Mieszkał przez pół roku u Yennefer w Wengerbergu, a Yennefer miała jeszcze ciekawszy zbiór, zawierający nawet niesłychanych rozmiarów fallus podobno górskiego trolla. Posiadała też wielce udatnie wypchanego jednorożca, na którego grzbiecie lubiła się kochać. Geralt był zdania, że jeśli istniało miejsce gorzej nadające się do uprawiania miłości, to był nim chyba tylko grzbiet żywego jednorożca. W przeciwieństwie do niego, który łóżko uważał za luksus i cenił sobie wszystkie możliwe zastosowania tego wspaniałego mebla, Yennefer potrafiła być szalenie ekstrawagancka. Geralt przypomniał sobie miłe momenty spędzone z czarodziejką na pochyłym dachu, w pełnej próchna dziupli, na balkonie, i to cudzym, na balustradzie mostu, na chybotliwym czółnie rwącej rzece i w czasie lewitacji 30 sążni nad ziemią. Ale jednorożec był najgorszy. Któregoś szczęśliwego dnia kukła załamała się jednak pod nim, rozpruła i rozleciała, dostarczając licznych powodów do śmiechu.
Co cię tak bawi, Wiedźminie?
Spytał Istred, siadając za długim stołem, którego blat zalegała spora liczba zmurszałych czerepów, kości i zardzewiałego żelastwa.
Za każdym razem, gdy widzę te rzeczy...
Wiedźmin usiadł naprzeciw, wskazując na słoje i słoiki.
Zastanawiam się, czy rzeczywiście nie można uprawiać magii bez tego całego obrzydlistwa, na widok którego kurczy się żołądek.
Kwestia gustu,
rzekł czarodziej.
Jak też i przyzwyczajenia. Co jednego brzydzi, drugiego jakoś nie rusza. A ciebie, Geralt, co brzydzi? Ciekawe, co też może brzydzić kogoś, kto, jak słyszałem, dla pieniędzy potrafi wejść po szyję w gnój i nieczystości. Nie traktuj, proszę, tego pytania jako obrazę czy prowokację. Naprawdę jestem ciekaw, co może wywołać u Wiedźmina uczucie odrazy.
Czy w tym słoiku nie trzymasz przypadkiem krwi miesięcznej, nietkniętej dziewicy, Istred? Wiedz, że brzydzi mnie, gdy wyobrażam sobie ciebie, poważnego czarodzieja, z buteleczką w garści, usiłującego zdobyć ten cenny płyn, kropla po kropli, klęcząc, że się tak wyrażę, u samego źródła.
Celnie.
Istred uśmiechnął się.
Mówię oczywiście o twoim błyskotliwym dowcipie. Bo co do zawartości słoika, to nie trafiłeś.
Ale używasz czasami takiej krwi, prawda? Do niektórych zaklęć, jak słyszałem, ani podejdź bez krwi dziewicy. Najlepiej zabitej w czasie pełni księżyca piorunem z jasnego nieba. W czym, ciekawość, krew taka lepsza jest od krwi starej gamratki, która po pijanemu spadła z ostrogołu?
W niczym.
Zgodził się czarodziej z miłym uśmiechem na ustach.
Ale gdyby się wydało, że tę rolę może praktycznie równie dobrze spełnić krew wieprza, o ileż łatwiejsza do zdobycia, wtedy byle hołota zaczęłaby eksperymentować z czarami. A gdy hołocie przyjdzie nazbierać i użyć owej tak fascynującej cię dziewiczej krwi, smoczych łez, jadu białych tarantul, wywaru z obciętych niemowlęcych rączek lub z trupa ekshumowanego o północy, to nie jeden się rozmyśli.
Zamilkli. Istred, sprawiając wrażenie głęboko zamyślonego, postukał paznokciami w leżącą przed nim spękaną, zbrązowiałą, pozbawioną żuchwy czaszkę. Palcem wskazującym wodził po zębatej krawędzi otworu ziejącego z kości skroniowej. Geralt przyglądał mu się nienatrętnie. Zastanawiał się, ile czarodziej może mieć lat. Wiedział, że ci zdolniejsi potrafili wyhamować proces starzenia się permanentnie i w dowolnym wieku. Mężczyźni dla reputacji i prestiżu preferowali wiek zaawansowanie dojrzały, sugerujący wiedzę i doświadczenie. Kobiety, jak Yennefer, mniej dbały o prestiż, bardziej o atrakcyjność. Istret nie wyglądał na więcej niż zasłużone krzepkie 40. Miał lekko szpakowate, proste, sięgające ramion włosy i liczne, dodające powagi zmarszczki na czole, przy ustach i w kącikach powiek. Geralt nie wiedział, czy głębia i mądrość szarych, łagodnych oczu była naturalna, czy wywołana czarami. Po krótkiej chwili doszedł do wniosku, że to wszystko jedno.
Istret
przerwał niezręczne milczenie.
Przyszedłem tu, bo chciałem zobaczyć się z Yennefer. Pomimo, że jej nie zastałem, zaprosiłeś mnie do środka na rozmowę. O czym? O hołocie próbującej łamać wasz monopol na używanie magii? Wiem, że do tej hołoty zaliczasz również mnie. Nic tu dla mnie nowego. Przez chwilę miałem wrażenie, że okażesz się inny niż twoi konfratrzy, którzy często nawiązywali ze mną poważne rozmowy, po to tylko, by oznajmić mi, że mnie nie lubią.
Nie myślę przepraszać cię za moich, jak się wyraziłeś, konfratrów.
Odrzekł spokojnie czarodziej.
Rozumiem ich, bo tak jak i oni, aby dojść do jakiej takiej wprawy w czarnoksięstwie, musiałem się nielicho napracować. Jako zupełny szczeniak, kiedy moi rówieśnicy biegali po polach z łukami, łowili ryby albo grali w cetno i licho, ja ślęczałem nad manuskryptami. Od kamiennej podłogi w wieży łamało mnie w kościach i rwało w stawach, oczywiście latem, bo zimą trzaskało szkliwo na zębach. Od kurzu ze starych zwojów i ksiąg kasłałem, aż oczy mi wyłaziły na łeb. A mój mistrz, stary Rotskilde, nigdy nie przepuścił okazji, by ściobnąć mnie po plecach nachajem, sądząc widocznie, że bez tego nie osiągnę zadowalających postępów w nauce. Nie użyłem ani wojaczki, ani dziewcząt, ani piwa za najlepszych lat, kiedy wszystkie te rozrywki najlepiej smakują.
Biednyś.
Wiedźmin skrzywił się.
Zaiste łza się wokół kręci.
Po co ta ironia? Próbuję wyjaśnić ci przyczyny, dla których czarodzieje nie przepadają za wsiowymi znachorami, zaklinaczami, uzdrawiaczami, jędzami i wiedźminami. Nazwij to jak chcesz, nawet zwykłą zawiścią, ale tu właśnie leży przyczyna antypatii. Złości nas, gdy magię, sztukę, którą nauczono nas traktować jako elitarny kunszt, przywilej najlepszych i święte misterium, widzimy w rękach profanów i naturszczyków. Nawet gdy jest to dziadowska nędzna i śmiechu warta magia. Dlatego moi konfratrzy cię nie lubią. Ja, nawiasem mówiąc, też cię nie lubię.
Geralt miał dość dyskusji, dość kluczenia, dość przykrego uczucia niepokoju, które było niczym ślimak pełzający po karku i plecach. Spojrzał prosto w oczy Istreda, zacisnął palce na brzegu stołu.
Chodzi o Yennefer, prawda?
Czarodziej uniósł głowę, wciąż lekko stukając paznokciami po leżącym na stole czerepie.
Gratuluję przenikliwości,
powiedział, wytrzymując spojrzenie wiedźmina.
Moje uznanie. Tak, chodzi o Yennefer.
Geralt milczał. Kiedyś, przed laty, przed wielu, wielu laty, jeszcze jako młody wiedźmin, czekał w zasadzce na Manticora i czuł, że Manticora się zbliża. Nie widział jej, nie słyszał, ale czuł. Nigdy nie zapomniał tego uczucia, a teraz odczuwał dokładnie to samo.
Twoja przenikliwość,
podjął czarodziej,
oszczędzi nam sporo czasu, jaki zajęłoby dalsze owijanie w bawełnę. A tak, sprawę mamy jasną.
Geralt nie skomentował.
Moja bliska znajomość z Yennefer,
ciągnął Istred,
datuje się od dość dawna, wiedźminie. Przez długi czas była to znajomość bez zobowiązań, oparta na dłuższych lub krótszych, bardziej lub mniej regularnych okresach przebywania ze sobą. Tego typu niezobowiązujące partnerstwo jest powszechnie praktykowane wśród ludzi naszej profesji. Tyle, że nagle przestało mi to odpowiadać. Zdecydowałem się złożyć jej propozycję zostania ze mną na stałe.
Co odpowiedziała?
Że się namyśli. Dałem jej czas do namysłu. Wiem, że nie jest to dla niej łatwa decyzja.
Dlaczego mi to mówisz, Istred? Co tobą kieruje? Poza godną szacunku, ale zaskakującą szczerością. Tak rzadką wśród ludzi twojej profesji. Jaki cel ma ta szczerość?
Prozaiczny.
Czarodziej westchnął.
Bo widzisz, to twoja osoba utrudnia Yennefer podjęcie decyzji. Proszę cię zatem, abyś zechciał się usunąć. Byś zniknął z jej życia, przestał przeszkadzać. Krótko, byś wyniósł się do diabła. Najlepiej po cichu i bez pożegnania. Co, jak mi się zwierzyła, zwykłeś praktykować.
Zaiste.
Geralt uśmiechnął się wymuszenie.
Twoja prostolinijna szczerość wprawia mnie w coraz większe osłupienie. Wszystkiego mogłem się spodziewać, ale nie takiej prośby. Czy nie uważasz, że zamiast prosić, należało raczej kropnąć mnie zza węgła kulistym piorunem? Nie byłoby przeszkody. Byłoby trochę sadzy, którą trzeba by zdrapać z muru. W sposób i łatwiejszy, i pewniejszy. Bo widzisz, prośbie można odmówić. Piorunowi kulistemu nie sposób.
Nie biorę pod uwagę możliwości odmowy.
Dlaczego? Byłabyż ta dziwna prośba niczym innym, jak tylko ostrzeżeniem poprzedzającym piorun lub inne wesołe zaklęcie? Czy też może prośba ta ma być poparta brzęczącymi argumentami? Sumą, która oszołomi chciwego wiedźmina. Ileż to zamierzasz mi zapłacić, bym usunął się z drogi wiodącej ku twemu szczęściu?
Czarodziej przestał stukać w czaszkę, położył na niej dłoń, zacisnął palce. Geralt zauważył, że knykcie mu pobielały.
Nie było moim zamiarem,
powiedział,
znieważać cię podobną ofertą. Daleki byłem od tego. Ale jeśli... Geralt, jestem czarodziejem i to nie najgorszym. Nie myślę się chełpić tu wszechmocą, ale wiele z twoich życzeń, jeśli zechciałbyś je wyrazić, mógłbym spełnić. Niektóre z równą łatwością.
Machnął ręką, niedbale, jakby odpędzał komara. W powietrzu nad stołem zaroiło się nagle od bajecznie kolorowych motyli niepylaków.
Moim życzeniem, Istred,
wycedził wiedźmin, odganiając trzepoczące przy twarzy owady,
jest, abyś przestał pchać się między mnie i Yennefer. Mało mnie obchodzą propozycje, które jej składasz. Mogłeś się jej oświadczać, gdy była z tobą. Dawniej. Bo dawniej było dawniej, a teraz jest teraz. Teraz jest ze mną. Mam się usunąć? Ułatwić ci sprawę? Odmawiam. Nie tylko ci nie pomogę, ale będę przeszkadzał w miarę skromnych możliwości. Jak widzisz, nie ustępuję ci w szczerości.
Nie masz prawa mi odmawiać. Nie ty!
Za kogo ty mnie masz, Istred?
Czarodziej spojrzał mu prosto w oczy, przechylając się przez stół.
Za jej przelotną miłostkę, za chwilową fascynację, w najlepszym razie za kaprys, za przygodę, jakich Jenna miała setki. Bo Jenna lubi bawić się emocjami. Jest impulsywna i nieobliczalna w kaprysach. Za to cię uważam. Albowiem zamieniwszy z tobą te kilka słów, odrzuciłem możliwość, by traktowała cię wyłącznie instrumentalnie. A wierz mi, To się jej zdarza wcale często.
Nie zrozumiałeś pytania.
Mylisz się. Zrozumiałem. Ale celowo mówię wyłącznie o emocjach Jenny, bo ty jesteś wiedźminem i żadnych emocji doznawać nie możesz. Nie chcesz spełnić mojej prośby, bo wydaje ci się, że zależy ci na niej. Myślisz, że Geralt, ty jesteś z nią tylko dlatego, że ona tego chce i będziesz z nią tak długo, jak ona zechce. A to, co czujesz, to projekcja jej emocji, zainteresowania, które ci okazuje. Na wszystkie demony dołu. Geralt, nie jesteś dzieckiem. Wiesz, kim jesteś. Jesteś mutantem. Nie zrozum mnie opacznie. Nie mówię tego, by cię znieważyć czy okazywać pogardę. Stwierdzam fakt. Jesteś mutantem. A jedną z podstawowych cech twojej mutacji jest pełna niewrażliwość na emocje. Takim cię stworzono, byś mógł wykonywać twój zawód, rozumiesz? Ty nie możesz niczego odczuwać. To, co bierzesz za uczucia, to pamięć komórkowa, somatyczna. Jeśli wiesz, co znaczy to słowo.
Wyobraź sobie, że wiem.
Tym lepiej. Posłuchaj więc. Proszę cię o coś, o co mogę poprosić wiedźmina, a człowieka nie mógłbym. Jestem szczery z wiedźminem. Z człowiekiem nie mógłbym sobie pozwolić na szczerość. Geralt, ja chcę dać Jennie zrozumienie i stabilizację, uczucie i szczęście. Możesz z ręką na sercu zadeklarować to samo? Nie. Nie możesz. Dla ciebie to są słowa pozbawione znaczenia. Włóczysz się za Jenną, cieszysz się jak dziecko z chwilowej sympatii, jaką ci okazuje, jak zdziczały kot, w którego wszyscy ciskają kamieniami, mruczysz zadowolony, bo oto znalazł się ktoś, kto nie boi się cię pogłaskać. Rozumiesz, co mam na myśli? O, wiem, że rozumiesz. Głupi nie jesteś, to jasne. Sam więc widzisz, że nie masz prawa mi odmawiać, gdy grzecznie proszę.
Mam takie samo prawo odmawiać,
wycedził Geralt,
jak ty prosić. I tym samym nasze prawa znoszą się wzajemnie. Wracamy do punktu wyjścia. Ten punkt jest taki. Jen, za nic sobie widać, mając moją mutację i jej skutki, jest teraz ze mną. Oświadczyłeś się jej, twoje prawo. Powiedziała, że się namyśli, jej prawo. Odnosisz wrażenie, że przeszkadzam jej w podjęciu decyzji? Że waha się? Że ja jestem przyczyną jej wahania? A to już moje prawo. Jeżeli się waha, to pewnie jednak ma po temu powody. Pewnie jednak coś jej daje, chociaż może i brak na to słów w wiedźmińskim słowniku.
Posłuchaj.
Nie, ty posłuchaj mnie. Była kiedyś z tobą, powiadasz? Kto wie, może to nie ja, ale ty byłeś dla niej tylko przelotną miłostką, kaprysem, nieopanowaniem emocji, tak dla niej typowym. Istred, ja nie mogę nawet wykluczyć, czy aby nie traktowała cię wówczas wyłącznie instrumentalnie. Tego, panie czarodzieju, nie da się wykluczyć li tylko na podstawie rozmowy. A w takim przypadku, jak mi się zdaje, instrument bywa istotniejszy od elokwencji.
Istred nie drgnął nawet. Nawet nie zacisnął szczęk. Geralt podziwiał jego opanowanie. Niemniej przedłużające się milczenie zdawało się wskazywać, że cios trafił celnie.
Bawisz się słowami,
rzekł wreszcie czarodziej.
Upajasz się nimi. Słowami chcesz zastąpić normalne ludzkie uczucia, których w tobie nie ma. Twoje słowa nie wyrażają uczuć. To tylko dźwięki. Takie wydaje ten czerep, gdy w niego stuknąć. Bo ty jesteś równie pusty jak ten czerep.
Nie masz prawa!
Przestań!
Przerwał Geralt ostro, być może nawet zbyt ostro.
Przestań odmawiać mi z uporem praw! Mam tego dosyć, słyszysz? Powiedziałem ci, nasze prawa są równe. Nie, do nagłej cholery moje są większe!
Do prawdy?
Czarodziej pobladł lekko, sprawiając tym Geraltowi niewysłowioną przyjemność.
A to z jakiego tytułu?
Wiedźmin zastanowił się chwilę i zdecydował dobić go.
A z takiego?
Wypalił.
Że wczoraj w nocy kochała się ze mną, a nie z tobą.
Istred przyciągnął czaszkę blisko ku sobie, pogładził ją. Ręka ku zmartwieniu Geralta nie drgnęła mu nawet.
To według ciebie daje jakieś prawa?
Tylko jedno. Prawo do wyciągania wniosków.
Aha.
Rzekł wolno czarodziej.
Dobrze. Jak chcesz. Ze mną kochała się dziś przed południem. Wyciągnij wnioski. Masz prawo. Ja już wyciągnąłem.
Milczenie trwało długo. Geralt rozpaczliwie szukał słów. Nie znalazł żadnych.
Szkoda tego gadania.
Powiedział wreszcie, wstając, zły na siebie, bo zabrzmiało to obcesowo i głupio.
Idę.
Idź do diabła.
Rzekł Istred, równie obcesowo, nie patrząc na niego.